Dzień dobry Państwa. Witamy Państwa na panelu dotyczącym tego, jak można zainteresować młodych ludzi nauką historii. Panel jest w języku angielskim, ale jeżeli chcą Państwo wysłuchać wersji polskiej, na zewnątrz można odebrać zestaw do słuchania tłumaczenia. Na początku, jako wstęp, obejrzymy dwa krótkie filmiki.
Internet. Internet jako źródło wiedzy historycznej jest masowo wskazywany przez uczniów, którzy jednak nie potrafią wymienić konkretnych stron. Najczęściej przewijają się tak ogólne określenia jak YouTube, Wikipedia czy Facebook. Zaledwie 1/3 uczniów była w stanie wskazać jakąkolwiek stronę internetową traktującą o historii. O stronie Instytutu Pamięci Narodowej wspomniało po 0,4% badanych uczniów, ale odpowiednio 2% dorosłych Polaków i 18% nauczycieli historii. Aż 6% uczniów wymieniło TikToka w porównaniu do 0,3% dorosłych i ani jednego nauczyciela.
The Institute of National Remembrance focuses its research of Polish history on the time of Poland's rebirth after World War I, the occupation during World War II, and later communist enslavement until the regaining of sovereignty in 1990. Bearing in mind the need for remembrance of the enormity of the number of victims, legal responsibility to bring the perpetrators to justice, and the obligation of the state to redress human rights violations, the IPN carries out its research, educational, commemorative, and archival mission, both at home and abroad.
Let us emphasize that there can be absolutely no consent for any forms of commemorating the totalitarian communist regime and people serving it.
Thank you. Thank you very much.
Bardzo dziękuję.
As we've seen in the first of these two videos,
jak widzieliśmy na pierwszych dwóch filmikach, młodzi ludzie są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i tam należy ich szukać. Dlatego dzisiaj zaprosiłem czworo wspaniałych panelistów. Są oni aktywni w różnych zawodach, ale zajmują się też promowaniem historii, w tym historii Polski w mediach społecznościowych. Zacznę tym razem od mojej prawicy, ponieważ najpierw przedstawię kobiety, pani Aleksandra Duda, edukatorka i przewodniczka w Muzeum Powstania Warszawskiego. Prawdopodobnie wie najwięcej w Warszawie, jeżeli chodzi o powstanie warszawskie i o historię okupowanej Polski. Jest z nami też pani Katie Carr, znana wokalistka, twórczyni piosenek, opublikowała 6 albumów i jest bardzo aktywna w promowaniu elementów polskiej kultury w swojej pracy artystycznej. Jest z nami też pani Claire Mali, pisarka oraz twórczyni multimediów, opublikowała już 3 książki, 4. wychodzi w przyszłym roku. Prawdopodobnie Państwo czytali już niektóre z tych książek, na przykład te o Krystynie Skarbek. I na koniec pan Scott Booth, były komandos Royal Marines, zajmuje się odrestaurowaniem samolotu myśliwskiego Spitfire, którym latali piloci polscy podczas II wojny światowej. Ja nazywam się Przemysław Janiga i jestem i zajmuję się prowadzeniem kont w mediach społecznościowych IPN-u w języku angielskim. Drugi filmik, który wyświetliliśmy, dotyczył zniekształceń historii, manipulacji, przeinaczeń. Często się z nimi stykamy, nie tylko w mediach społecznościowych. Wszyscy możemy się zgodzić, że jeżeli naprawdę włożymy dużo pracy w to, to będziemy mogli sprzeciwstawić się takim przejawom manipulacji. Dzisiaj będziemy mówić o nauczaniu historii, o uczeniu historii w social mediach, bo naszą publiką docelową są młodzi ludzie. IPN chce być na bieżąco z trendami, dlatego mamy kanały społecznościowe w języku angielskim. Po pierwsze dlatego, że chcemy dotrzeć do młodych ludzi, a po drugie dlatego, że chcemy dotrzeć do ludzi młodych za granicą. Angielski jest oczywiście w obecnych czasach najpopularniejszym językiem obcym. Każdy z naszych panelistów robi to w swój własny sposób, poprzez muzykę, książki, repliki, poprzez nauczanie osób odwiedzających muzeum. Myślę, że tyle ze wstępu i chciałbym teraz zapytać, czym jest dla Państwa promowanie polskiej historii? Czy to jest pasja, czy to misja? Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. Cóż, II wojna światowa roztrzaskała na kawałki świat, w którym żyła moja rodzina. I moja rodzina nie zapomni o bliznach, jakie zadały nam dwa systemy totalitarne. W mojej codziennej pracy chcę spłacić dług moim wspaniałym krewnym, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Dwoje moich dziadków zginęło w Dachau. Miałam też członków rodziny w obozach koncentracyjnych. I jeden z moich członków rodzinnych został przetransportowany do Gułagu przez Rosjan i nigdy nie wrócił. I myśląc o tym, jak dzisiaj mam wygodne życie, o tym, że nie muszę stykać się z takimi problemami, jakie oni mieli, myślę, że należy uhonorować te osoby, że należy respektować te piękne wartości, Bóg, honor, ojczyzna i nawet dzisiaj warto o nie walczyć. Katie, a ty? Na początek chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę tu być. Jestem brytyjską piosenkarką, piszę też piosenki, mam polskie korzenie. Moja mama była Polką, została pochowana w Bielsko-Białej, już nie żyje. Moja mama była góralką, a mój dziadek był więźniem w Auschwitz, numer obozowy 22661 i uciekł stamtąd. Kiedyś nie mówiłam po polsku i uczyłam się polskiego, tworząc piosenki. Piosenki były po polsku, ale nie tylko. Uważam, że w historii Polski jest wiele historii, które nie zostały opowiedziane. I moja własna rodzina to moje najbliższe połączenie z tymi historiami. Tak samo jak Aleksandra, bardzo jestem tym zainspirowana. Więc chciałabym podzielić się tymi historiami w tekstach piosenek i mieć możliwość podzielenia się nimi z młodym pokoleniem. W ostatnich 100 latach niewiele napisano o tej historii. Do Polski przyjeżdżają ludzie z zagranicy, nie mówią po polsku. A dla mnie było bardzo ważne to, żeby nauczyć się polskiego, żebym mogła zrozumieć kulturę, żebym mogła napisać te piosenki. Bardzo dziękuję. Wspomniała pani o tym, że niewiele napisano o polskiej historii, ale Claire pisze o niej bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Cóż, ja nie jestem związana z Polską, nie mam żadnej rodziny polskiego pochodzenia, jestem historyczką, jestem twórczynią multimediów, ale uczyłam się historii na studiach i w latach 90. nauczyłam się historii Katynia. Wybrałam zajęcia dotyczące historii Katynia. Potem pojechałam do Bydgoszczy na obóz organizowany przez UNESCO i rozpaliło to we mnie prawdziwy ogień geopolityczny. Chciałam zobaczyć, jaka jest Polska, jaka jest jej historia. Historia to moja praca, traktuję ją bardzo poważnie, ale nie promuję polskiej historii. Ja badam, ja staram się sprostować pewne błędy. I mam opublikowane 3 książki. Jedna z nich jest o Angielce, jedna jest o Polce Krystynie Skarbyk i jedna jest o 2 Niemkach, pilotkach z II wojny światowej. I moja kolejna książka też będzie o Polce, Elżbiecie Zawadzkiej. Myślę, że jest wiele historii, które są nieopowiedziane albo są źle opowiedziane. I myślę, że tak jak powiedziała Katie, jest wielki potencjał, żebyśmy my historycy mogli lepiej opisać tę historię.
Krystyna Skarbek, Elżbieta Zawadzka. Ważne postacie. A ty, Scott? Tak jak Claire powiedziała, podobnie jak Claire, nie mam również żadnych powiązań z Polską, jeśli chodzi o powiązania rodzinne. Jednak udało mi się odbyć lot w roku 2016 roku myśliwcem, lot Spitfire'em. Byłem naprawdę pod wrażeniem i postanowiłem, że chciałbym również mieć silnik, posiadać silnik tego myśliwca. Przeprowadziłem dużo badań na ten temat. To był zupełny przypadek. Silnik, który zdobyłem, pochodził z polskiego Spitfire, Dywizjon 303. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej na temat samego pojazdu, samego myśliwca. Mogłem dowiedzieć się na temat wiele informacji na temat tego, kto latał samolotem. Sam myśliwiec jest naprawdę bardzo rzadki. They were the first of the cannon-armed Spitfires straight after the Battle of Britain. And actually the Polish squadrons, especially 302 and 303 Polski dywizjon, przede wszystkim dywizjon 303, były zaangażowane was documented and well recognized by the end of the Battle of Britain. I dopiero pod koniec walki Wielkiej Brytanii zaczęło zwracać większą uwagę na takie kwestie. Dowódcą pierwszego polskiego skrzydła myśliwskiego był Piotr Łaguna, dywizjon 303 był zaangażowany w różne, podczas różnych walk. I na samym początku ja zupełnie nic nie wiedziałem na ten temat. Jedyne, co ja wiedziałem, to były informacje z filmu dotyczącego walki w Wielką Brytanię. Myślałem, że Polacy... Historia Piotra była dla mnie inspiracją. Tak jak mówiłem, nie płynie we mnie polska krew. Wszyscy moi polscy znajomi mówią jednak, że płynie we mnie ta polska krew. Jednak bardzo zainteresowała mnie historia Polaków i oczywiście nie chcę zapominać o rodzinach, które zginęły. Ja bym chciał doprowadzić do zrestaurowania, odbudowania tego samolotu Piotra Łaguny. Chcę opowiedzieć historię pilotów, historię rodzin. Łaguna jest reprezentantem wielu walczących Polaków i jest to świetna okazja, żeby opowiadać historię na temat Polaków w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Jest to dla mnie zaszczyt, żeby móc dzielić się tą historią z Państwem. A dla nas jest to zaszczyt, żeby o tym słuchać. Mówimy zatem o nauczaniu młodych ludzi historii na różne sposoby. Ale pytanie, które się pojawia, po co mamy uczyć historii? Czy to jest ważny element? Katie, co sądzisz? Myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby uczyć młodych ludzi prawdziwej historii. Młodzi ludzie chłoną wiedzę i chcemy ich zainspirować, gdy są jeszcze młodzi, tak by mogli wzrastać z tą wiedzą. Chcemy, by rozumieli historię. Muzyka, którą tworzę, muzyka, którą śpiewam, umożliwia tym osobom zrozumienie historii w taki właśnie sposób. Tematy, które poruszam, są naprawdę bardzo ważne, poważne. Mam na przykład piosenkę Commando's Car, zainspirowaną ucieczką z Auschwitz. Piechowski harcerz odbył ucieczkę z trojgiem innych więźniów. Jest to bardzo ważny temat. Kazimierz dołączył do Armii Krajowej i dzieci, młodzież mogą uczyć się z tej historii. Jeśli weźmiemy 3000 młodych osób, które nauczą się, poznają historię z tej strony, one będą same mogły wyobrazić sobie, że były w takiej sytuacji poprzez muzykę, poprzez film. Oni spotkają się z Kazikiem, będą mieć możliwość, żeby nauczyć się czegoś w sposób, który umożliwi stworzenie powiązań z czymś, co, co prawda było wiele lat temu, ale były to osoby w ich wieku, czyli chociażby osoby nastolatkowie bądź osoby w wieku około 20 lat. Młodzi ludzie powinni mieć taką możliwość. Dziękuję bardzo. Claire? Siedzę obok Katie i muszę powiedzieć, że uwielbiam tę piosenkę, o której wspomniałaś. Moim zdaniem życie jest jak melodia. Zrozumiemy, możemy ją zrozumieć tylko wtedy, gdy usłyszymy wszystkie nuty w tej piosence. Czyli musimy zrozumieć wszystkie elementy z naszej historii. To jest bardzo teoretyczne podejście, jednak ja naprawdę w nie wierzę. Ale mam jeszcze inne powody. Uważam, że politycy często owijają się w tematy historyczne i wykorzystują to w niepoprawny sposób. Jeśli młodzi ludzie usłyszą takie inne podejście do historii, być może nie będą wcale chcieli się zaangażować. Młodzi ludzie mają radar prawdy i ważne jest, żeby oni umieli odróżniać manipulację od prawdziwej historii. Poza tym, moim zdaniem, historia jest naprawdę fascynująca i bardzo ciekawa. Ja kocham po prostu historię. To historie pasji, romansu, różnych ważnych wydarzeń, życia i śmierci. To napędza różne filmy, różne książki, a wszystko jest inspirowane historią. Jeśli historia nie jest przedstawiana, jako część życia, i można się z nią utożsamić, myślę, że jest to bardzo wartościowe. Wspomniana została Gra o Tron, ale czy na przykład jak można porównać rotmistrza Pileckiego w Auschwitz z kapitanem Millerem, który ratował szeregowca Ryana? Czy dużo budżetowe filmy zawsze przebijają takie historie z prawdziwego życia? Widzę to codziennie w mojej pracy. Poznaję różnych ludzi z całego świata. Ludzie są zainteresowani tym, co usłyszą, ale jest wiele rzeczy, o których nigdy nie usłyszeli. Przyjeżdżają do Polski i odkrywają nowy kraj pełen bogatych historii, pełen wydarzeń, które ukształtowały cały świat, ale nigdy nie mieli możliwości przeczytania czegoś na ten temat, ponieważ przez wiele, wiele lat była kształtowana tylko jedna wersja historii. W końcu po 1999 roku mamy w Polsce możliwość publikowania, promowania historii w 1989 roku. I wierzę, że produkcje wysokobudżetowe będą się pojawiać i będą sławić bohaterów, będą zachęcać młodych ludzi do odkrywania historii. Scott, co sądzisz na ten temat? Myślę, że to jest świetne pytanie. Myślę, że to zależy od podejścia do tego, kto jest bohaterem, kogo możemy naprawdę tak nazwać. Myślę, że motywacja i tworzenie pamięci jest ważne. Pamiętam, gdy oglądałem Pianistę po raz pierwszy.
With grief, with sorrow, with
Byłem głęboko poruszony różnymi emocjami. Tego filmu nie da się zapomnieć. Oczywiście są tam różne elementy fikcyjne, tak jak na przykład to, co zostało zapytane o szeregowcu Ryanu, którym odbywa walkę fikcyjne. I myślę, że warto obejrzeć serię dokumentalne na temat Łaguny, o którym wspomniałem na początku. To są sytuacje, które miały miejsce. O tych sytuacjach powinny powstawać filmy. Chcemy mówić prawdziwą historię Polaków o cierpieniu rodzin, o doświadczeniu mężczyzn, którzy musieli opuścić swoje rodziny i dzieci w momencie, gdy również wiele ludzi było wygnanych do obozów. Teraz pytanie, kto jest bohaterem? Z mojej strony również kobiety w dużej mierze były bohaterkami. Zawsze denerwuję się, gdy słyszę, że młodzi ludzie być może nigdy nie będą w stanie zrozumieć faktycznie tej historii, która miała miejsce w
1945 roku.
Nie możemy zapominać o takich wydarzeniach, jak na przykład zbrodnia katyńska. I podobne rzeczy również obserwowałem w Bośni w latach 93-94. Nic nie nauczyliśmy się wcale tak dużo z tej historii. Młodzi ludzie z Ukrainy, jeśli oglądają cały czas pokazywali swoje normalne życie do momentu, gdy wybuchła wojna i gdy wszystko zupełnie się zmieniło. Dopiero gdy osoby z Ukrainy zaczęły przybywać do Polski, to wszystko zaczęło być coraz bardziej widoczne. Historia różni się od tego, od historii z czasów II wojny światowej. Jednak myślę, że ważne jest to, że to, co dzieje się dzisiaj, nie jest tym, co koniecznie będzie miało miejsce również w przyszłości. Musimy uczyć się na podstawie historii. Musimy uczyć się na podstawie błędów z przeszłości. Musimy kierować się różnymi środkami przekazu, na przykład literaturą, filmami, i musimy angażować młodych ludzi, żeby poznawali historię i żeby mieli z tego naukę na przyszłość.
Jak dobrze młodzi ludzie, milenialsi, pokolenie Z znają historię w Polsce i w innych krajach? Cóż, ja opowiem o Wielkiej Brytanii, nie mogę mówić o Polsce. Uczy się historii II wojny światowej, ale ja myślę, że można zrobić o wiele więcej, bo nie mówi się na przykład wystarczająco dużo o historii Europy Wschodniej. Ale mogę powiedzieć, że zaobserwowałam wzrost zainteresowania historią. Ja mam książkę, która jest bestsellerem. Jest ona o Krystynie Skarbek. I historia Krystyny została też opublikowana jako książka dla dzieci. Są torby z jej wizerunkiem, jest gra planszowa, są podcasty, piosenki, różne powieści, są różne badania, więc ta historia staje się popularna. I nie tylko ja to robię, są inni autorzy, na przykład Roger Morehouse. Myślę, że w przeszłości nauka historii była taka pokrzatkowana. Mówiliśmy na przykład o ruchu oporu i mówiliśmy o Francji. Są tam wspaniałe historie ruchu oporu. Mieliśmy historię oporu kobiet i opór kobiet we Francji był wyjątkowy. I możemy mówić o Elżbiecie Zawadzkiej, Krystynie Skarbek i tak dalej. mówiliśmy też o Holokauście, o Niemczech, o Polsce i teraz dalej myślimy o tych narodach. Myślimy o Pileckim, o Jankowskim, Janiekarskim, przepraszam. I to jest coś, co jest dużo bardziej znane. I moje książki mogą zostać sfilmowane przez hollywoodzkich producentów, więc proszę trzymać za to kciuki. Zainteresowanie naprawdę rośnie. And Alan Turing. Now increasingly we talk about Marianne Rejewski. Kiedyś mówiliśmy o Turingu, teraz mówimy coraz więcej o Marianie Rajewskim. Jest opisana jego historia po angielsku, więc coraz więcej wiemy o tych ludziach. Dalej jest przed nami duża droga, długa droga, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Mówiłeś o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Myślę, że to ściągnęło więcej uwagi na tę część świata i my, historycy i inne osoby zaangażowane w promowanie historii, powinny też iść za tym trendem. Ja czasami słyszę, jak mówi się źle o młodych ludziach, że to nie jest najlepsze pokolenie, że nie zostali oni wystawieni na taką samą próbę jak inne pokolenia, ale myślę, że nie jest dobrą drogą mówienie o nich złych rzeczy, powiedzenie, że oni nie przeszli próby, należy ich próbować zainteresować. Katie, na twoich występach, jaki jest feedback? Czy ludzie wiedzą, o czym śpiewasz? Występowałam w wielu miejscach, w Wielkiej Brytanii, na festiwalach oraz w Polsce, w wielu domach kultury, a także w dużych salach koncertowych, w Filharmonii Krakowskiej, z kilkoma tysiącami osób na publiczności. Wiele osób naprawdę pokazuje mi dużo ciepłych uczuć wobec muzyki, którą tworzę. Jest pewna fascynacja tym, że głos z Wielkiej Brytanii przyjeżdża do Polski i dotyka tematów, które czasami są zbyt ciężkie, ażeby ich dotykać. Ja dotykam ich z pewnego dystansu, ale moje serce bije dla Polski. A bit here today by our lovely friend Ricky here from South Africa. So I will sing, I promise. Będę dzisiaj śpiewać, obiecuję. Jest tutaj z nami Ricky z RPA i dostałam wspaniałe komentarze od np. weteranów wojennych. Niestety wielu z nich już odeszło oraz od mojego najlepszego przyjaciela w Polsce, Kazimierza Piechowskiego, którego wcześniej wspomniałam. On uciekł z Auschwitz samochodem komendanta. On był pierwszą osobą, która zainspirowała mnie do nauki polskiego i to dla niego chcę się bardzo starać. Pierwszą piosenkę, jakiej się nauczyłam, jest Kołysanka partyzancka Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Muzyka łamie granice, których inne media nie umieją złamać. Nie każdy może przeczytać książkę, nie każdy uwierzy w historię z filmu, ale piosenka może zawrzeć historię wiarygodną na różnych poziomach, dla różnych kultur, dla ludzi różnych nacji. Nie wiem, czy ktoś tutaj nie mówi po polsku? Zaśpiewam pierwszy kawałek. Ta piosenka mówi o mężczyźnie, o żołnierzu, który musi zostać wcielony do armii i prawdopodobnie nigdy nie zobaczy już swojej ukochanej. To piosenka z mojego albumu Paszport. Zwykle gram tę piosenkę z ukulele. Mam nadzieję, że nie pójdzie źle.
Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną okniem, mgle utonie próżno zwrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać.
Beautiful.
Pięknie.
Thank you very much. No wonder you've got
bardzo dziękujemy. Nie dziwimy się, że ma Pani wielką publikę. Cóż, w Wielkiej Brytanii naprawdę muszę wyjaśnić trochę historię, zanim coś zaśpiewam. Wiele osób w Wielkiej Brytanii nie rozumie historii Europy Środkowej, ale to nie jest ich wina. I nie możemy być na to źli. Nie możemy być źli, że ludzie nie rozumieją. Dla mnie Polska jest metaforą. Właściwie metaforą każdego konfliktu w każdym miejscu na świecie. Zniewolenie. Przesiedlenia ludzi. Deportacje. Rozproszenie po całym świecie. Każdy, kto to rozumie, może zrozumieć historię Polski. Bardzo dziękuję. Scott, a jak ty myślisz? Z mojej perspektywy, myślę, że może moje pokolenie wciąż jest dotknięte tym, że nasi rodzice czy dziadkowie walczyli w II wojnie światowej, czy byli przez nią dotknięci. Ale często patrzymy tylko na Wielką Brytanię. Ale są świetne możliwości eksplorowania historii innych krajów. Dla mnie pojawiła się taka możliwość. Mój zespół odrestaurowuje samolot myśliwski Spitfire, ale dzięki temu miałem wspaniałą możliwość dowiedzenia się więcej o innych krajach. My na przykład stworzyliśmy wystawę dotyczącą odrestaurowania tego samolotu. To jest wystawa obwoźna. Przedstawiamy też różne modele skrzydeł, karabinów. Małe dzieci zawsze są zafascynowane tymi broniami. Mamy też plakaty z IPN-u. I ja osobiście jestem bardzo wdzięczny historykom za całą ciężką pracę, którą wykonują. Ale tak jak było w filmiku, ważne jest to, żeby informacje były prawdziwe. Ja zawsze starałem się uciekać do źródeł wiarygodnych i prezentować historię w taki sposób, aby zachęcić młodych ludzi do eksplorowania jej. Więc młody człowiek podejdzie do jakiegoś stoiska, jeżeli zobaczy silnik, jeżeli zobaczy skrzydło samolotu, jeżeli zobaczy niedziałającą już broń. I muszę powiedzieć, że ludzie, którzy podchodzą do naszego stoiska, to w połowie kobiety, to w połowie mężczyźni. Nie tylko mężczyźni. I młode kobiety, które się pojawiają, naprawdę są zainteresowane inżynierią i podchodzą do tematu trochę inaczej niż chłopaki. To bardzo interesujące. Widzimy prawdziwe zaangażowanie młodych dorosłych, którzy zadają wiele pytań, są dociekliwi. Część ludzi może podejść tylko po to, żeby zobaczyć silnik, ale część osób przeczyta o Monte Cassino, o Enigmie, o innych informacjach, które mogą być ważne dla polskiego doświadczenia. I często ludzie spędzają przy naszym stoisku, przy naszej wystawie godzinę. A mogłoby się wydawać, że często zmotywowanie kogoś, żeby się zainteresował czymś przez 5 minut jest ciężkie. Więc kiedy widzę, że młodzi ludzie wracają, czytają, pytają, są dociekliwi, to naprawdę wspaniałe doświadczenie. Więc można zachęcić ludzi przez książkę. Na przykład moje córki lubią czytać. Mogłyby przeczytać książki Claire, żeby zobaczyć kobiecą perspektywę. Katie robi wspaniałe rzeczy z muzyką. Myślę, że wszyscy mamy swoje własne pokolenie muzyczne i dla każdego nasze własne jest najlepsze. Każdy jest zaangażowany, jeżeli rozumie tekst i chcę dowiedzieć się więcej. Młodzi ludzie znają angielski i myślę, że to umożliwia dużą eksplorację historii. Aleksandra, a jakie jest twoje doświadczenie w muzeum? Ja się zgadzam. Chciałabym się podzielić pewną historią, która obrazuje to, co właśnie zostało powiedziane. Pracuję w muzeum już od 8 lat. I czasami oprowadzam dzieci w wieku szkolnym. Pewnego razu jedna dziewczynka mnie zapytała o historię drzwi. I byłam zaskoczona, bo pewnie założyłam, że ta dziewczynka była już w muzeum wcześniej, na przykład z rodzicami, i znała moją historię o drzwiach, o chłopcu, który został zostawiony przez rodziców. Nikt nie wiedział, jak on się nazywa, miał może 10-11 lat. Nazywali go Torba, bo zawsze chodził z torbą. I wszyscy byli zainteresowani tym, co ma on w tej torbie, której tak broni. I w pewnym momencie ten chłopiec się złamał i powiedział, że w środku jest fotografia mojego ojca, który został zabity przez Niemców. Jest różaniec mojej mamy i jest też coś mojej siostry. I jest to historia, którą opowiadam, kiedy oprowadzam po Muzeum Powstania Warszawskiego. I widzę, że naprawdę głęboko dotyka ona odwiedzających. I myślę, że ważne jest dobre dobranie historii do publiczności. Jednak problemem jest to, że młode pokolenia nie rozumieją pewnych słów. Często muszę wyjaśniać, czym jest okupacja, czym jest ekshumacja. Po prostu nie rozumieją tych pojęć. Oczywiście są to pojęcia historyczne, bardzo wąskie, ale wciąż w starszych pokoleniach to było coś naturalnego, to się rozumiało samo przez się. Teraz musimy zaczynać od podstaw, a czasami w ogóle musimy wyjaśniać, kto zaatakował kogo. Więc jest dużo pracy do zrobienia, ale mamy wciąż nadzieję i wierzę, że za jakiś czas obecni nastolatkowie, jeżeli dostaną odpowiednie bodźce, odpowiedni przykład od rodziców, od nauczycieli, to będą mogli coś robić związanego z historią. Bardzo dziękuję. Jest wielu bohaterów polskich. Są piloci Dywizjonu 303, Kazimierz Piechocki, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna, Inka. Czy waszym zdaniem istnieje archetyp polskiego bohatera? Czy możemy przedstawić jakiś archetyp, na przykład Pileckiego, Skalskiego? Czy może powinniśmy się skoncentrować na zwykłych ludziach, którzy cierpieli, którzy walczyli, którzy oddali swoje życia i którzy odbyli rozłąkę z rodziną, poświęcili rodzinę dla czegoś wyższego?
Bardzo dobre pytanie. To jest pytanie, na którym bardzo dużo się zastanawiam, gdy piszę piosenki. Gdy pisałam album Paszport, napisałam piosenki o historiach nieopowiedzianych, o Irenie, która uratowała Żydówki w wieku 17 lat, która w piwnicy uratowała Żydów i pozwoliła im pozostać przez pewien czas w piwnicy u siebie w domu, w domu SS-mana. Wiele z historii jest zupełnie nieludzkich. Jest również wiele historii na temat polskich żołnierzy, którzy zostali uprowadzeni, zostali deportowani do obozów.
Mascot of the 22nd Artillery Supply Company of the Polish II Corps, and his name is.
Jest jeszcze również ważna osoba. Wojtek.
You've got these amazing stories, and it's just the volume. Basically, it's just as Alexandra says.
I tak jak Aleksandra już powiedziała, ważna jest. Ważny jest czas. 50 lat komunizmu, 6 lat totalitaryzmu podczas II wojny światowej, poprzez faszyzm, komunizm. Wcześniej Polska była zmazana z map, była zmazana, nie istniała w ogóle na mapach świata.
I could give another burst of Wojtek to you, but you know, Wojtek is an incredible
Wojtek,
mascot in a way.
Można powiedzieć, że był maskotką. On nie tylko opowiada historię.
It tells the story of a whole
historię misia. Jest to historia całej podróży i przetrwania w czasach totalitaryzmu.
Wojtek ended up his life in Edinburgh Zoo and wasn't able to return home. So.
Thank you, Alexandra.
Dziękuję bardzo. Aleksandra, a ty co na ten temat sądzisz? Czy jest jakiś archetyp? Pracuję w Muzeum Powstania Warszawskiego, więc mamy tam bardzo dużo znanych osób, więc mogę po prostu wybrać jedną z osób. W zależności od grupy, którą oprowadzam, opisuję bliżej jedną z postaci. Ludzie musieli zmierzyć się z okrutnościami podczas wojny. Ważne jest zwracanie uwagi na motywowanie ludzi. Ludzie potrafili odróżnić dobro od zła. I co jest najważniejsze dla mnie, to nienawiść ludzka doprowadziła do wojny, do tego, co miało miejsce w Polsce. Ale serca Polaków nie umarły. Jest również w tym zalążek nadziei. Myślę, że w przyszłości pojawi się wiele jeszcze książek na ten temat. Za każdym razem, gdy rozmawiamy z młodszymi ludźmi, ze starszymi ludźmi, jest to dla nich bardzo fascynujące, ponieważ prawdopodobnie dopiero po raz pierwszy usłyszeli o takich historiach. Mogą utożsamić się z tymi osobami, mogą zauważyć, że osoby przez trudności również osiągnęły pewien sukces. Ta nadzieja w nich nie umarła. Dziękuję. A co ty sądzisz, Scott? Zgadzam się z Katie i z Aleksandrą. To jest bardzo trudne opierać, wskazać jedną osobę jako bohatera. Piotr, który nie żyje od 1941 roku, nazywam to również przyjaźnią, w cudzysłowie. Dopiero gdy zanurzyłem się w tę historię, okazało się, że to nie tylko historia jednej osoby jest ważna, jednak jest to reprezentant wielu innych osób. Mówiłem już wcześniej o filmie Pianista, który miał dla mnie takie ogromne, wywarł na mnie ogromne wrażenie. Jest wiele różnych filmów, wiele różnych seriali, gdzie jest na przykład Kapitan Miller, również gdzieś wspomniany. Uważam, że telewizja i podcasty to dobre media społecznościowe.
As an example, Band of Brothers or The Pacific, which are their Tom Hanks and Spielberg kind of series.
Możemy wziąć na przykład znanych aktorów, którzy w różnych serialach wcielają się w różne role.
You don't all have to be in the same team, platoon, but you could have the experience of the Warsaw Uprising. You
know, ważne jest doświadczenie wydarzeń, które miały miejsce, jak na przykład właśnie Powstanie Warszawskie. Jest również wiele innych sposobów, żeby zaangażować młodych ludzi w rozumienie historii. Nazywam to również jako zakładanie spławika, które ma zachęcić młodych ludzi, żeby po dowiedzeniu się pewnej informacji chcieli więcej, jeszcze więcej.
Claire,
jak myślisz, jaki spławik, jakiego spławiku chwycą się młodzi ludzie? W Polsce jest bardzo wiele historii, które można opowiedzieć. Pytałeś o archetyp bohatera. Dla mnie nie jest to jedna osoba. Powiedziałabym, że jest to odwaga i człowieczeństwo i determinacja. Uważam, że bardzo ważne jest myślenie o ludziach na równym poziomie o kobietach i o mężczyznach. Nie ma tutaj żadnego porównania. Musimy mówić o katolikach, o osobach, które przeżyły w getcie. Musimy myśleć o wszystkich tych osobach, żeby zaangażować młodych ludzi w historię. Musimy pokazać również, wychodzić również z tej bańki, zobaczyć jak wyglądała historia w innych krajach również. I zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Człowieczeństwo to jeden z najważniejszych elementów przekazywania historii. Elżbieta Zawadzka była wspaniałą bohaterką. Jest bardzo wiele różnych powodów. Była to niezwykła osoba. Ale jedna z mniejszych ważnych kwestii na jej temat, była aresztowana, spędziła 10 lat, była aresztowana i skazana na 10 lat więzienia.
And so she kept a great risk to herself in her very small apartment in a communistly
w swoim malutkim domku. Miała ręcznie napisane notatki. Miała bardzo dużo takich notatek i prawdopodobnie w innym wypadku w ogóle nie wiedzielibyśmy wiele informacji na ten temat. Jest to dla nas pewna taka baza, pewne archiwum. I właśnie jest tam wiele takich mniejszych, mniej znanych historii. Dlatego ważne jest równowaga i wspominanie o różnych grupach ludzi z różnych perspektyw. Musimy pamiętać o tej różnorodności. Dziękuję bardzo. Tak, jest bardzo wielu bohaterów, bohaterek albo historii zwykłych ludzi, ale problemem jest to, że media są wypełnione prostą, pozbawioną głębszego sensu rozrywką. Jak przekonać młodych ludzi, że powinni poznawać historię, a nie na przykład oglądać Kardashianki?
Katie? Sorry.
Okay.
Claire. Kobiety mają pierwszeństwo. Dobrze, może ja odpowiem na pytanie. Myślę, że nie musimy odwodzić ich od Kardashianek. Nie mówię, że sama je oglądam, ale to nie są zawody. Mamy młodych ludzi, mamy ich zainteresować. Mogą oni interesować się również różnymi tematami. Ktoś może bardziej interesować się lotnictwem, ktoś innymi tematami, ale musimy zastanowić się, co ich interesuje i wtedy wykorzystać dobry sposób, dobrą metodę, żeby do nich dotrzeć.
channel that towards whatever it is you're trying to promote. So in this
bo
case,
tak jak podczas
so I think, you know, actually celebrities can play a significant role in bringing young people towards history.
Ważne jest to, żeby doprowadzić na podstawie zainteresowań do ważnych informacji historycznych. Musimy wybrać jakiś punkt startowy. Możemy bazować na różnych filmach, na przykład gdzie piosenkarz Harry Styles jest zaangażowany. Być może on zachęci młodych ludzi. Także powiedziałabym, że to nie są żadne zawody, jednak możemy wykorzystać różne narzędzia, żeby zainteresować młodych ludzi. Musimy połączyć rozrywkę i historię, jednak musimy tutaj uważać. Młodzi ludzie również nie chcą słyszeć zupełnych głupot, oni chcą słyszeć prawdziwą historię. Jesteśmy w erze, gdzie popularne są nieprawdziwe informacje i dużo przekłamań. Musimy mówić młodym ludziom, jak używać mediów społecznościowych, sprawiać, by byli świadomi. I w momencie, gdy pojawiają się jakieś manipulacje, na przykład słyszą informacje rządowe, które są przekłamane w pewien sposób, musimy nauczyć młodych ludzi konfrontować się z takimi informacjami, ale nie zupełnie wykluczać i tworzyć zawody między tymi dwoma obszarami. Katie, uważam, że można często doprowadzić do otępienia młodych ludzi poprzez nieprawdziwe informacje. Ja poprzez muzykę śpiewamy historię, odwiedzam różne szkoły, prowadzę warsztaty muzyczne i widzę zachwyt młodych osób, zachwyt dzieci. Dostaję bardzo pozytywny feedback. Mówią, jak wspaniałe jest słuchanie prawdziwej historii poprzez muzykę. Młodzi ludzie są zainspirowani patrząc na kogoś, kto jest znaną osobą prawdziwą, która faktycznie czegoś doświadczyła w historii. Uważam, że młodzi ludzie są bardzo inteligentni. Chciałabym, żebyśmy dawali im więcej szans, więcej dostępu do ciekawych tematów, a nie otępiać jej i przygniatać jej zupełnie suchą historią. I to jest dla mnie osobiście motywacja, że później można zauważyć faktyczną radość na twarzach dzieci. Oni mają dostęp do historii. Bardzo trudno wyrazić mi radość dzieci. Dzieci bardzo się cieszą, gdy mogą śpiewać ze mną piosenkę na temat czegoś, o czym wcześniej nie wiedzieli. Kultura celebrytów nie jest bardzo ciekawa. Ludzie chcą coś nowego, chcą dowiedzieć się czegoś nowego, coś ciekawego i chcą się tym zainspirować. Dziękuję bardzo. Aleksandra, co na ten temat sądzisz? Tak, zupełnie zgadzam się z tym, co już zostało powiedziane. Młodzi ludzie i również starsi ludzie są odczepieni od świata rzeczywistego aktualnie. Spędzają dużo czasu w sieci. I myślę, że najważniejsze jest to, żeby zainteresować młode osoby do konkretnych historii, do konkretnych wydarzeń. I to jest często rola rodziców, żeby o to zadbać. Czas wolny, który mają dzieci, często wypełniany jest internetem, czasem spędzonym w internecie, a internet przepełniony jest pozbawionymi głębszego sensu informacjami. Jeśli rodzice mieliby więcej czasu, żeby zapełnić pustkę czymś specjalnym, czymś wyjątkowym, nawet poprzez rozmowę z dziećmi, na przykład spójrzmy w przeszłość, gdy nie było internetu. Ludzie spędzali, młodzi ludzie spędzali czas z rodzicami, spędzali czas na dworze z rówieśnikami. Robili również wiele różnych głupot, ale była między nimi interakcja. Aktualnie na świecie żyje wielu socjopatów. I to nie jest część tego, na co jesteśmy przygotowani jako ludzie i myślę, że za wiele lat również nie będziemy na to gotowi w erze smartfonów, w erze internetu. I to prowadzi do wielu, wielu, wielu problemów, szczególnie właśnie wśród młodych generacji. Możemy to zaobserwować u grup, które przychodzą do muzeów. Na przykład młodzi ludzie z większych miast mają problemy ze skupieniem się, z staniem w jednym miejscu. Nie są zainteresowani.
Bo nikt nie daje im odpowiedniej uwagi. Scott, a co ty myślisz? Myślę, że już tutaj wiele zostało opowiedziane, niewiele trzeba dodać. Ja zawsze myślę o tym, jak można zaangażować ludzi. Media społecznościowe to jedna bardzo duża rzecz, duży komponent. Są tam celebryci. I myślę, że jest sporo celebrytów, na przykład w Wielkiej Brytanii, którzy są zaangażowani w promocję historii. I naprawdę pasjonują się historią, prawdziwą historią. Część ludzi mogłaby być tym zaskoczona, na przykład Harry Styles, inne osoby, ważne osobowości telewizyjne. I naprawdę zachęcają młodych do aktywności związanych z historią. Po prostu okoliczności ich do tego wciągają. Podczas COVID-a myślałem o tym, jak można zaangażować wszystkie grupy w takie zajęcia. I na początku skupiłem się na bitwie o Anglię i miałem taki system 16 do 1. Tak jak mówiliśmy w nauczaniu historii w Wielkiej Brytanii jest pewien problem. Na przykład uczy się, że RAF pokonało Luftwaffe samotnie, a tak naprawdę było 16 innych narodów zaangażowanych w tę walkę. I te warsztaty, które zaprojektowałem, były skupione wokół muzyki, kultury tych 16 narodów. I zastanawiałem się, czy młodsze pokolenia mogłyby skupić się razem, być w jednym miejscu i spędzać dobrze czas, miło czas. Chciałem zaprojektować przestrzeń z wystawami, z pojazdami historycznymi. Katie mogłaby śpiewać o polskiej historii, Claire mogłaby mówić o doświadczeniu kobiet w historycznych czasach. Ale cóż, mogę mówić o moich własnych dzieciach, one już nie są dziećmi, są dorośli, kochają festiwale muzyczne. Więc pomyślałem sobie tak, to jest, tutaj mamy dzisiaj wspaniałe wydarzenie z Claire. Pochodziliśmy trochę po przestrzeni wystawienniczej. Jest to wspaniałe wydarzenie angażujące różne grupy wiekowe, od dzieci aż do dorosłych. Ale wracając do festiwalu, jest to okazja do zaangażowania różnych grup. Można by było nawet zaangażować jakichś celebrytów, znane osoby. W ten sposób można by było zachęcić ludzi do poznania historii, zarzucić przymętę i zarzucić wędkę. I myślę, że tak mogliby połknąć tę przynętę i zainteresować się bardziej. Myślę, że musimy stworzyć coś unikatowego, specjalnego. Dlaczego ludzie mogliby chcieć gdzieś przyjść, jeżeli mają, nie mają tam nic ciekawego, nic specjalnego do roboty? Teraz wyobraźmy sobie, że spotykają się Państwo z jakimś faktem historycznym, który jest zmanipulowany do granic możliwości. Jak Państwo reagują? Na przykład ktoś pisze komentarz na Państwa Facebooku i co mogą Państwo zrobić? To ciekawe. Ja zajmuję się projektem w wolnym czasie, chociaż moja dziewczyna powiedziałaby, że traktuje to jak pracę zawodową. Social media są często trudne, są na nich trolle, jest hate, są nieciekawe komentarze. Nacisk kładziemy na to, żeby promować prawdziwe fakty historyczne w naszych social mediach i na naszej stronie. Ale są pewni ludzie, którzy po prostu chcą się pokłócić, tak tylko, żeby się pokłócić, dla zasady.
Absolutely aggressive and inappropriate. I'm happy to handle and sort of post back in a calm, cool, light-headed way.
Mogę odpowiadać w spokojny sposób, ale jeżeli to jest komentarz oczerniający, to po prostu go usunę. Kiedy publikuję o Spitfire'ach, o polskiej historii, o pilotach, ironicznie często to Polacy obrzucają nas niemiłymi słowami i mówią na przykład: Wielka Brytania zdradziła Polskę. Dobrze, rzeczywiście jest to prawda, ale poradzenie sobie z tym jest często ciężkie. Nie chcemy kreować dezinformacji, ale naprawdę może być ciężko poradzić sobie z takimi komentarzami na chłodno. Kiedy ktoś wysyła nam wiadomość, która nas denerwuje, i zaczynamy na nią odpowiadać, a potem ją kasujemy i tak znowu. I w końcu decydujemy się nie wysłać odpowiedzi na tę denerwującą wiadomość. I myślę, że to też jest dobra strategia w przypadku social mediów, bo będą nas oceniać za to, co publikujemy. Ja reprezentuję pamięć 18 tysięcy polskich pilotów i to mnie do czegoś zobowiązuje, jest to ciężkie zadanie, żeby sobie z tym poradzić. Niestety my w muzeum mamy wiele przeinaczeń historii, spotykamy się z takimi sytuacjami, widzimy ikonografiki dotyczące wydarzeń historycznych, które zawierają fałszywe informacje. I nie jest łatwo usunąć takie treści, albo po prostu nie możemy często ich usunąć. Ja mogę zareagować, albo mogę grzecznie poprosić w prywatnej wiadomości daną organizację, instytucję, aby poprawiła swoje dane, albo aby usunęła swoje dane. Na Twitterze jest tego naprawdę, naprawdę wiele, to jest przerażające. Ale problem polega na tym, że w większości przypadków nikt nie reaguje. I to naprawdę przykre, bo część z tych instytucji ma 80 tysięcy obserwujących i setki tysięcy osób reaguje na takie treści na całym świecie. Ja mogę coś napisać, ja mogę zacytować, mogę wysłać tweeta, ale nikt na to nie reaguje. Nikt nie zajmuje się tym tak, jak powinien się tym zajmować, i to jest prawdziwy problem. Katie? To naprawdę trudne pytanie. Jestem dużo w sferze publicznej, jestem niezależną wokalistką, mogę pisać o tym, o czym chcę, nie jestem cenzurowana, nie jest nade mną wydawca. Więc kiedy wydaję swój album, to może on dotykać tematu, który jest mało znany, może tematu, o którym ludzie nie chcą słuchać. Ja jestem otwarta na krytykę, na komentarze. Oczywiście, jeżeli te komentarze są opublikowane przez rosyjskiego bota, cóż, no musiałam usunąć mojego Facebooka, bo rosyjski bot się na niego dostał, strollował mnie i
musiałam walczyć o to, żeby odzyskać moje konto na Facebooku, więc sama się z tym mierzyłam. Natomiast krytykę akceptuję, ponieważ inspiruje mnie ona, pomaga mi zdecydować, gdzie pójdę dalej z moją twórczością. Są ludzie, którzy cię kochają, są ludzie, którzy cię nienawidzą i to znaczy, że dobrze robisz swoją pracę. Ja tak myślę. Ale jeżeli sytuacja eskaluje, to po prostu mogę kogoś zablokować. Zawsze denerwuję się, gdy osoby z zagranicy uważają, że mogą więcej niż osoby w Polsce. To jest naprawdę dla mnie frustrujące, w szczególności jeśli chodzi o tematykę Holokaustu. Trzecia generacja Holokaustu. Wiele informacji, po prostu nie mówi się o wielu informacjach. I gdy robiłam projekt w Wielkiej Brytanii o Kazimierzu Piechowskim, byłam nazywana osobą, która zaprzecza Holokaust, że nie powinnam w ogóle podejmować tematu Holokaustu, że mam udowodnić moją motywację, dlaczego mówię o Holokauście, nie wiedząc, że tak naprawdę to u mnie była rodzina, mój dziadek z numerem obozowym 22661. Ja również natknęłam się na wiele hejtu i przykro mi, że również tego doświadczyłaś, Katie. Wszyscy wiemy, jak działają algorytmy Twittera. Pojawiają się tam naprawdę bardzo... dochodzi do ekstremalnych sytuacji. Jeśli promujemy historię, promujemy książki, cokolwiek w internecie, musimy być świadomi, że hejt prawdopodobnie się pojawi. Ogólnie wydaje mi się, że trzeba mówić o historii, o której wiemy, która jest prawdziwą historią. Takie podejście jest dobre moim zdaniem. I jeśli ktoś napisze coś na mojej tablicy, myślę, że to ja jestem odpowiedzialna. To muszę być, staram się być miła, staram się być klarowna, klarownie wyrazić moją opinię, moje niezadowolenie. Co również jest dla mnie ważne, jest to dla mnie pewna szansa zmiany opinii, zmiana opinii również u osób, które mnie obserwują. Wchodzenie w jakiekolwiek walki nie jest rozwiązaniem, moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz mają Państwo możliwość, żeby zadać pytanie do naszych panelistów. Dzień dobry, zajmuję się badaniami na temat Holokaustu. Mam pytanie do Aleksandry. Pracuję również wiele w mediach społecznościowych. Mówisz, że gdy widzisz jakiś post krzywdzący, piszesz w miły sposób do tej osoby, do instytucji, ale ja się zastanawiam jeszcze tutaj z innej perspektywy. Zmiana własności? Zmiana własności Twittera. Powinniśmy skupić się na tym, żeby zapewniać, że dezinformacje, które się pojawiają, nie tylko są związane z polityką, ale również właśnie z historią. Może warto rozmawiać z właścicielami tych platform? Tak, na pewno jest to dobry pomysł. Ważne jest, żeby zgłaszać takie sytuacje, blokować takie osoby, które powodują ten chaos na Twitterze. Uważam, że Twitter jest świetną osobą, gdzie wszyscy mogą jest miejscem, w którym obie strony, politycy, mogą prezentować swoje nawet ekstremalne podejścia. Niektórzy promują swoje podejście lewicowe bądź prawicowe wizje historii. I w zależności od tego, kto obserwuje, takie ma również podejście. Różnie możemy oczywiście interpretować takie informacje. Mam nadzieję, że któregoś dnia to wszystko się zmieni, że nie będzie już tej nienawiści, ponieważ to niszczy percepcję dla osób, które nie mają własnej wiedzy na dany temat. Przekłamania historyczne. W wielu sytuacjach ludzie po prostu nie są w ogóle świadomi. Często taguję konkretną osobę i mówię jej, że nie ma racji. Czasami zdarza się tak, że osoba przyznaje się do błędu i mówi, że od razu poprawi ten błąd. Myślę, że nad tym właśnie musimy pracować. Dziękuję. Czy mogę jeszcze coś dodać? To bardzo ciekawe i ważne pytanie. Myślę, że ja tutaj nie będę do końca jednoznaczna. Niedawno pojawił się pewien film związany z Holokaustem, z negowaniem Holokaustu.
This is sort of my end point. I feel that ultimately always has to be challenged. On the other hand,
z jednej strony,
what is the truth in history? What I think I would always argue for is
zawsze podejmuję jakieś działania, gdy ktoś neguje Holokaust. A z drugiej strony, jeśli jakakolwiek instytucja albo grupa przychodzi do mnie i mówi, że to jest dobre podejście, za 20 lat może być mogą być nowe dowody, może być inne podejście. Weźmy przykład Elżbiety I. In England in the Victorian period our perspective would be very different. We've developed new i perspektywa również zmieniła się na przełomie czasu. Zdobyliśmy nowe informacje na przełomie czasu, chociażby spojrzenie na kwestie feministyczne, nie tylko na mężczyzn. Także uważam, że musimy mieć bardziej obszerną wizję, nie tylko jedną państwową wizję na dany temat. Oczywiście ważne jest wprowadzenie poprawek, jeśli coś nie jest prawdziwe, ale...
Okay, any more questions?
Czy jeszcze są jakieś pytania?
Alexander Smarga, architect.
Dzień dobry, jestem architektem.
I've got a question to the distinguished members of the panel.
Mam pytanie do naszych honorowych gości. Gości.
British, the Poles, French and all the rest, yeah? But
how, mówimy o tutaj stronach sojuszniczych. Jak
talk about this Second World War history? When you meet,
jak poruszalibyście temat, jak mówilibyście o historii, gdyby byli tam osoby z drugiej strony? Muzeum pojawiają się różne osoby, również goście z Niemiec, kiedyś były to również osoby z Rosji. To było zawsze bardzo ciekawe doświadczenie. Jakie były ich reakcje? Za każdym razem, gdy spotykam Niemców, oni są oddzieleni od tego, co tak naprawdę miało miejsce. Z jednej strony są zainteresowani bardzo historią, a z drugiej strony mają inne podejście do muzeum, są zszokowani tym, co widzą, nie wiążą tego jako element ich historii. Nie wierzą w to, że ich dziadkowie, ich rodzice byli w stanie to coś takiego okrutnego zrobić. A jeśli chodzi o Rosjan, których również miałam okazję oprowadzać,
politicians, these were ordinary people who suffered.
Były to osoby, zwyczajne osoby, które również doświadczyły terroru podczas wojny w czasach komunistycznych.
I and rapes,
doświadczyli różnych okropnych rzeczy od Armii Czerwonej, ale jeśli chodzi o Niemców, głównych agresorów podczas II wojny, z jednej strony nauczyli się na błędach, starają wyciągnąć wnioski z historii, jednak tak naprawdę nie wiadomo, co przyniesie ich historia i czy uda im się inaczej spojrzeć, bardziej empatycznie być może, na faktyczne wydarzenia.
Czy ja mogę coś dodać? Ja widzę moją muzykę jako rodzaj oporu, a więc jestem otwarta na krytykę, tak jak już mówiłam, ale otwieram się na wszystkich ludzi z różnego pochodzenia, z różnymi poglądami. I jeżeli mówię i śpiewam o czymś, co jest tak istotne dla moich polskich korzeni, ale czego nie rozumieją ludzie z drugiej strony, podam teraz przykład. Na przykład występowałam przed publicznością japońską. Byli oni jednym z państw osi podczas II wojny światowej. I wiedzą Państwo, że wielu brytyjskich pilotów i wielu żołnierzy ze strony aliantów cierpiało i doznało cierpienia ze strony japońskiej. Młode pokolenia, można powiedzieć, że przeskoczyły przez wiele różnych pokoleń. I teraz mamy czystą kartę, możemy wyjaśnić coś na nowy sposób. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe pytanie, panie Aleksandrze. Więc ciężko jest być źle nastawionym wobec publiczności, jeżeli ona chce się tylko czegoś dowiedzieć. Bo muzyka może przekraczać granice, może zburzyć granice i mury. Zwłaszcza piosenki o polskiej historii. Bo Polska jest metaforą jakiegokolwiek kraju, który doznał okupacji, który doznał ataku, któremu obrabowano ziemię, w którym odbywały się morderstwa, gdzie lała się krew. To jest metafora każdego takiego kraju. Jest to fascynująca historia i mam nadzieję, że ludzie będą więcej z niej rozumieli. Nie warto być wrogim wobec publiczności. Ja też mam pytanie, nazywam się Monika. Na początku chciałabym bardzo podziękować za ten wspaniały panel i mam pytanie dotyczące mediów społecznościowych. Czy mają Państwo jakieś strategie prowadzenia mediów społecznościowych? Czy jak trudne jest prowadzenie mediów społecznościowych w Państwa sektorze i kierowanie treści do młodych pokoleń? Dziękuję bardzo. To ja się wetnę. Używam mediów społecznościowych, mam różne platformy, nie jestem na TikToku. Moje dzieci mają TikToki, jest podobno BookTok, który jest o książkach, podobno tam się o mnie rozmawia, więc tak, media społecznościowe są przydatne i one będą z nami, nigdzie sobie nie idą, nieważne, czy nam się to podoba, czy nie, to jest nasza rzeczywistość. I pozwoliła mi ona dosięgnąć nowych osób. Zostałam zaproszona do różnych podcastów, których słuchają osoby, których prawdopodobnie bym inaczej nie spotkała na swojej drodze, nie byłyby one moją publicznością. A więc media społecznościowe pomagają dotrzeć do młodych osób. Ja też często przemawiam w szkołach, mogę w ten sposób się kierować do młodych osób. Są też festiwale historyczne, na których przemawiam, tam przyjeżdżają grupy szkolne.
są wykłady kierowane do różnych grup wiekowych. Często jestem zapraszana na takie wydarzenia, bo na przykład Wydział Historyczny w szkole czy nauczyciele historii widzieli mnie na mediach społecznościowych, więc okazuje się, że tak, takie zaangażowanie jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o promowanie moich treści. Tak, ja myślę, że social media albo się kocha, albo się nienawidzi. Claire już to wie, ale dzisiaj rano doznałem mojej największej frustracji z social mediami. Zamieściłem zdjęcie Piotra Łagunę z bardzo ważnymi informacjami. Na Facebooku to zdjęcie dostaje 25 lajków, może 50. A rano zamieściłem piękne zdjęcie Spitfire'a i mam już 1000 lajków i wiele udostępnień, a nie ma tam żadnej informacji, więc przekazanie jakiejś prawdziwej informacji, jakichś treściwych publikacji jest trudne. Ludzie interesują się tym, co nie ma dużo treści, wolą obrazki. Bardzo mały procent będzie chciał dowiedzieć się więcej o tym, co zamieszczamy. Ale dzięki social mediom mamy szansę wypromować się, pokazać się. Jesteśmy zapraszani do szkół, widzą nas nauczyciele, widzieli na przykład naszą wystawę, chcą się zapytać o to, co robimy, chcą sprowadzić do siebie naszą wystawę. Podobnie dzieje się z firmami, chcą one dowiedzieć się więcej. Z ekonomicznego punktu widzenia handel w Europie, wiem, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, należy zrozumieć, że jest duża wymiana handlowa między Wielką Brytanią a Polską i takie działania są dobrą metodą zaangażowania pracowników. Mamy publikę na social mediach z całego świata. Docieramy do około 1 miliona ludzi w miesiącu. Każdy post ma około 60 tysięcy reakcji. To dosyć duża publika. Ale nie można tych informacji, tych statystyk brać hurra optymistycznie. My nie płacimy za promowanie postów. Na Facebooku mamy około 25 tysięcy fanów i to wszystko jest promocja od jednej osoby do drugiej. Ale promowanie informacji jest naprawdę ciężkie. Haczykiem jest piękne zdjęcie Spitfire'a, a za tym można ukryć treściwą, ciekawą, interesującą historię. Dzień dobry. Na początku chciałabym zapytać Państwa, co myślą Państwo o interaktywnych lekcjach? Są one popularne w Polsce teraz, na przykład lekcje w formacie escape room. Ja mam takie doświadczenie z moimi dziećmi, mam 4 dzieci. Mogłam zaobserwować, co im się podoba, czego chcą używać jako źródła informacji, tego jako tego metaforycznego haczyka. Było to dla mnie interesujące doświadczenie. Moja 12-letnia córka poszła do escape roomu. I akcja była osadzona w czasach powstania warszawskiego. I myślę, że możemy użyć takiej interakcji. To było dla mnie bardzo ciekawe. Co myślą Państwo jako twórcy treści, czy jako osoby zaangażowane w organizację? I mam też pytanie do pani Katie Carr. Co myśli pani o stworzeniu musicalu o polskiej historii? Bo tutaj też komentarz ode mnie jako od matki. Ostatnio zaobserwowałam, że moje dzieci kochają amerykańskie musicale. I potem zadają pytanie w szkole dotyczące amerykańskiej historii. I wiedzą wszystko o jakimś fragmencie amerykańskiej historii, dlatego że powstał musical, który trwa może 2 godziny, jest prostą formę.
Więc to jest taki pomysł. Może jakaś kooperacja z polskimi instytucjami, aby stworzyć musical, bo młodzi ludzie, 12-latkowie, 15-latkowie lubią muzykę i lubią interakcję, lubią coś widzieć, lubią ruch sceniczny. I myślę, że to jest pomysł, który warto rozwinąć. To chciałam powiedzieć na temat interakcji, ale mam jeszcze inne doświadczenie. Pani mówiła, że w muzeum jest wielu odwiedzających z Niemiec. Ja byłam w Niemczech, w Niemczech Wschodnich pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. I wiem, czego tam się uczyło o II wojnie światowej. To jest katastrofa. Oni nie wiedzą. Oni wypierają prawdę. Nie wiedzą i nie chcą wiedzieć, co ich dziadkowie zrobili. Byłam tam w szkole i byłam zszokowana tą ignorancją, taką informacją, że Polska nie istnieje, że to jest pusty punkt w historii Niemiec. Miałam bardzo złe, bardzo smutne doświadczenia. I Instytut Pamięci Narodowej oraz inne instytucje mają wiele pracy do zrobienia, żeby nauczyć Niemców ich własnej historii i żeby zaprezentować nasz punkt widzenia i naszą historię. I moje ostatnie pytanie jest skierowane do pani Aleksandry. Co państwo robią, żeby zaprezentować naszą historię osobom z zagranicy? Cóż, organizowaliśmy w ostatnich latach wiele wystaw w Niemczech. Niemcy rozumieją, wyrażają zrozumienie wobec tego, co się stało, ale nie chcą eksplorować tej historii i to jest problem. Wspaniałe by było, gdyby udało się stworzyć wiele wymian dzieci międzyszkolnych, ale potrzebne jest zaangażowanie wielu instytucji, aby to mogło się stać i pewnie zajmie to wiele, wiele lat. Robimy, co możemy, ale czasami niestety nie mamy takich efektów, jakbyśmy chcieli. Tak, ja mówiłam o ucieczce Kazimierza Piechockiego z Auschwitz i myślę, że to jest świetny pomysł na musical. Myślałam o tym sama i kiedy szukałam informacji na ten temat, kiedy Kazik jeszcze żył, to dotarłam do pewnej fabryki w Austrii. Chciałam z nimi coś stworzyć. Powiedziałam, to jest historia polskiego harcerza, który uciekł z obozu w samochodzie komendanta obozowego. I Austriacy nie chcieli mieć nic wspólnego z tą historią. To była fabryka, która wyprodukowała samochody używane w Auschwitz. I to jest prawdziwa, prawdziwa tragedia, że ta historia jest usuwana z niemieckiego systemu edukacji. Myślę, że to jest naprawdę ciężka droga przed nami, droga przez mękę i pod górę. Bo ludzie często się zamykają, kiedy zaczynamy mówić o tym temacie. Bo to prawda, że dziadkowie czy pradziadkowie młodych Niemców byli SS-manami. I to można zaobserwować na ulicach Warszawy. Ale temat, który pani zaproponowała, jest bardzo ciężkim tematem na musical. Może z pani inspiracją mogłabym stworzyć koncert. Na moim koncertach zwykle jest wiele multimediów, są wyświetlane twarze bohaterów i bohaterów. Kiedy ja śpiewam piosenki, jest to wielowymiarowe wydarzenie. Scott mówił o festiwalu. to było jego podejście. Chcielibyśmy zaoferować pełne doświadczenie. Bardzo dziękuję Pani za to wspaniałe pytanie. Dziękuję Pani Kamilo. To naprawdę wspaniałe pytanie. Ja chciałam tylko dodać jedną rzecz. Chciałabym się podzielić moim doświadczeniem z perspektywy niemieckiej. Wiele osób podchodzi do nas z całego świata, podchodzi na nasze wystawy, często dzielą się swoimi doświadczeniami. I na jednej z ostatnich wystaw przyszedł Niemiec i opowiadamy historię Łaguny. On został zestrzelony dwukrotnie w przeciągu miesiąca. Został zestrzelony przez niemieckiego pilota. Również staramy się prowadzić badania tego o tym niemieckim pilocie, opowiadać jego historię. Opowiadamy też historię niemieckiej obrony lotniczej z 1941 roku. I ten Niemiec był zaskoczony, że chcemy opowiadać tę historię. My mówimy, ale to jest prawda, to wszystko się zazębia. I ten Niemiec spędził z nami godzinę. I na koniec zaoferował, że może mi oddać mundury swoich obu dziadków. Ja powiedziałem, że to wspaniała propozycja, ale nie o to nam chodzi, nie taka jest nasza misja. Ale kiedy to zaproponował, bardzo zniżył głos, tak jakby nie chciał, żeby go usłyszano i powiedział, że ja naprawdę nie wiem, co mam zrobić z tymi mundurami. Już nawet myślałem, żeby po prostu włożyć je do czarnego worka i wywalić do śmieci. Niemcy są bardzo, bardzo zażenowani tym, co się stało. Wstydzą się. To jest częste doświadczenie, które słyszę od Niemców, kiedy przychodzą oni na naszą wystawę. I myślę, że nie warto patrzeć na historię z jednej perspektywy. Trzeba spojrzeć wielopłaszczyznowo, ale to jest po prostu moje doświadczenie.
Hi, I'm Janusz Fodorowicz. I'm head of Encountering Anti-Politan Limited.
Dzień dobry. Ja mam pytanie głównie do Claire, żeby uzupełnić coś, o czym mówiła Pani wcześniej, że rządy nie powinny ograniczać badań historycznych. Ja się oczywiście z tym zgadzam, ale w kwestii Twittera powiedzieliśmy coś innego. Dam inny przykład. Około 2014 roku polski ambasador w Wielkiej Brytanii napisał do BBC wiele rzeczy i BBC odparło, że nie można zbanować frazy polskie obozy koncentracyjne. Czy myślą Państwo, że można zabronić używania jakichś fraz, czy to też jest coś złego? Cóż, to jest bardzo ciężkie pytanie. To bardzo ważne i mam nadzieję, i chciałabym, żebyśmy mieli kolejną sesję, abyśmy porozmawiali o prawodawstwie, o zmianie w prawie. Negowanie Holokaustu w Niemczech jest nielegalne. Była sprawa sądowa z tym strasznym historykiem Davidem Irvingiem, jeżeli w ogóle możemy powiedzieć, że to jest historyk. I myślę, że to wspaniałe. Cóż, oczywiście to jest okropne, że musiała się odbyć sprawa sądowa, ale pokazano, gdzie jest tak naprawdę prawda. Nie sądzę, że jakiekolwiek państwo powinno dyktować politykę międzynarodową czy politykę w obrębie jednego kraju dotyczącą historii. Na przestrzeni lat było wiele, wiele perspektyw na różne sprawy i myślę, że jest problem z kryminalizacją takich zdań jak te wspomniane. Oczywiście trzeba powiedzieć jasno, państwo polskie nie kolaborowało z Holokaustem, ale Polacy pojedynczy, tak, polskie państwo nie było jedynym okupowanym krajem, które nie miało rządu kukiełkowego i kolaborantów. Jeżeli pojedziemy do Instytutu Yad Vashem, to jest wiele, najwięcej imion Polaków ze wszystkich innych krajów, ale tak, byli Polacy, którzy kolaborowali. Tak samo istnieją Niemcy, którzy sprzeciwiali się temu. I używam, że legislacja jest tępym narzędziem. Myślę, że są lepsze, bardziej efektywne sposoby na poradzenie sobie z takimi sytuacjami. To jest ciężkie. Historia jest ciężka, historia ma wiele niuansów. I możemy się tak zapętlać. A tak naprawdę ważna jest prawda i mówienie o prawdzie otwarcie i umożliwienie badaczom klarowności, umożliwienie różnorodności, umożliwienie otwierania wielu perspektyw w debatach. Czy mamy jeszcze pytania? Dzień dobry, nazywam się Magda, jestem harcerką. Jestem jedną z liderek projektu, w którym pojechaliśmy na rowerach trasą armii generała Andersa. Postanowiliśmy tak zrobić, bo jako harcerzy interesuje nas historia, nauka historii i wiemy, że w szkołach nie jest ona nauczana tak, jak chcielibyśmy, żeby była. Wróciliśmy z Iraku 2 tygodnie temu i chciałam spytać o media społecznościowe. Jakie powinniśmy wybrać podczas wycieczki? Naprawdę ciężko jest zamieszczać rzeczy na Instagramie, Facebooku, TikToku, YouTubie, jeszcze spotykać się z ludźmi, spotykać Polaków, chodzić do ambasad. Więc w Państwa opinii, których kanałów powinniśmy użyć, na których powinniśmy się skupić podczas projektu. Oczywiście potem możemy użyć wielu kanałów, ale podczas wycieczki co należy zrobić? Tak, to było też pytanie, które ja chciałem zadać. Które są najbardziej produktywne kanały social mediów? To zależy od publiczności. Czy kierujecie się do młodszych skautów, do młodszych harcerzy? Nie tylko. Nasz projekt śledzą ludzie zwykle w wieku 45-60 lat. Mam różne statystyki demograficzne i pani pytanie jest naprawdę trudne i tak jak pani powiedziała, zarządzanie social mediami zajmuje dużo czasu. Zacząłbym od Facebooka i od tego można pchnąć inne rzeczy do przodu. Tak jak mówiła Claire, TikTok jest aktualnie popularny wśród młodych pokoleń. Ale Claire czy ja nie mamy o nim pojęcia, nigdy nie byliśmy na TikToku, więc to naprawdę trudna decyzja. Instagram, cóż, mamy Instagrama, mamy też Twittera, lubię Twittera. Jest to naprawdę trudne pytanie. Ale są pewne triki, bo jeżeli coś się napiszemy na Facebooku czy na Instagramie, możemy to automatycznie przekierować na inne kanały i to nam może zaoszczędzić trochę czasu. Ale wybór zależy od publiki. A jeżeli chcą Państwo trafić do wszystkich, to proszę używać tylu kanałów, ile się da. O ile rozumiem, to TikTok to krótkie filmiki. Na Instagramie można zamieszczać filmiki, ale to raczej zdjęcia. Na Twitterze można pisać wszystko, ale raczej się pisze, nie zamieszcza multimedia i to są takie krótkie anegdotki, więc może mediana to coś, na co zwrócić uwagę. Cóż, my próbowaliśmy stworzyć takie krótkie filmiki dotyczące polskich pilotów w II wojnie światowej. One są naprawdę świetne. Jestem z nich bardzo, bardzo dumny i stwierdziliśmy, że one będą miały 2,5 minuty, żeby nie były za długie, a zwykle ludzie oglądają je przez średnie 8 sekund i tracą wspaniałe informacje. Ale te informacje są wspaniałe dla ciebie. I na TikToku są filmiki, które mają 8 sekund. I właśnie tym ludzie są teraz zainteresowani. Trzeba szybko ich zainteresować. Więc Claire ma rację. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to powinniśmy już zakończyć. Dziękuję Państwu za dołączenie do nas dzisiaj. Ja osobiście nauczyłem się bardzo wiele od naszych panelistów o różnych perspektywach, o różnych kanałach, o różnych podejściach. Bardzo podziękujmy naszym panelistom za ich wiedzę, za ich kontrybucje. Bardzo dziękujemy Państwu też za wspaniałe pytania.